Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Ale gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Oto słowo Pańskie. Patrzymy na Jezusa, na tego, którego przebili, na Jezusa Mesjasza, Jezusa Chrystusa na krzyżu, na Boga, który z miłości do człowieka pokochał go ludzkim sercem. To punkt kulminacyjny całej historii zbawienia, całej historii człowieka stworzonego przez Boga na jego obraz i podobieństwo i człowieka, który oddalił się swoim sercem od Boga, odwrócił się od Niego. Wówczas Bóg, Stwórca, okazał swoje serce w stosunku do człowieka, stając się jego Zbawcą. Stwórca, który staje się Zbawcą, bo chce, aby jego stworzenie, które gdy odwróciło się sercem od Niego, ginie, aby żyło. I dlatego staje się Zbawcą. Chce, aby ludzie żyli, a bez więzi z Bogiem nie będą żyć. Dlatego Bóg staje się Zbawcą. Zaczyna ratować życie ludzi. Tu po raz pierwszy w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale w historii znatchnionej zbawienia Bóg okazuje swoje serce, to znaczy okazuje swoją miłość. Jest zaskakującą rzeczą, że w całym Starym Testamencie, jak i w Nowym, Bóg nie mówi wprost o swoim sercu. Przez ludzi, którzy dostają Jego słowa, aby przekazać dalej słowa zbawienia, nie mówi Bóg wprost o swoim sercu, ale wszystko, co oni mówią i cała historia wypełniona jest sercem Boga, Boga Stwórcy i Boga Zbawcy. I również cała historia Nowego Testamentu, Ewangelia, wypełniona jest sercem Boga. Chociaż wprost, dosłownie nie ma o tym mowy, bo miłość ukazuje się w czynach, w faktach, obecności. I dlatego, gdy Bóg posyła Mojżesza, aby uratował od śmierci lud Izraela w Egipcie, gdy posyła Mojżesza w misji ratowania życia, na pytanie Mojżesza, co ma powiedzieć tym, których Bóg chce uratować, kto go posyła, kim on jest, Bóg objawia swoje imię i to imię brzmi jestem. To jest zdanie, aktywna obecność, jestem. To nie wewnętrzna istota Boga, którą Bóg wówczas objawia Mojżeszowi, aby rozpoznano go w Egipcie, gdy Mojżesz do nich przyjdzie, żeby wiedzieli, kto go posyła. Mówi: jestem. Księdze Wyjścia w 3 rozdziale. To imię jest zdaniem, aktywną, solidarną obecnością przy tych, którzy tracą życie. Bóg staje wobec mocarstwa tamtego czasu, wobec Faraona i jego państwa, staje solidarnie przy krzywdzonych, pozbawianych godności i wolności. To prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość i serce, które Bóg objawia, to jego imię. Jestem. Jestem dla was. Jestem przy was. kiedy giniecie, nie wstydzę się was. Do Boga należy wszystko, co istnieje, bo On to stworzył. To jest podstawowa wiadomość opowiadań o stworzeniu świata i człowieka. Do Boga to wszystko należy, bo On to stworzył. Ale nie należy do Boga serce człowieka, którego stworzył. Bo taka była decyzja Boga Stwórcy. Stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył go wypełnionego wymiarem ducha, ducha godności Boga, obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Wypełnił go duchem miłości i dlatego nie zabrał mu serca stworzonemu przez siebie człowiekowi, ale chce mieć to serce jako dar od człowieka, wolny dar. I dlatego człowiek może odwrócić się swoim sercem od Boga. To dlatego jest to możliwe, bo Bóg się ograniczył swojej wszechwładzy i nie zmusza człowieka do miłości do siebie. Chce zdobyć jego miłość przez to, że jest dla niego, że jego imię, które chce mieć wśród ludzi, to jestem. Przez to jestem chce zdobyć serce człowieka, a nie wziąć je siłą, bo nie można przymusić nikogo do miłości, nie można nikogo związać prawdziwą miłością przez przemoc. Dlatego Bóg chce zdobyć serce człowieka swoją miłością, a nie siłą. Tak było już od początku, od momentu, gdy Bóg stracił serce człowieka, gdy ten uwierzył, że może bez Boga być większy, niż Bóg mu to może podarować. To była istota kuszenia Księdze Rodzajów w 3 rozdziale i początek dramatu historii człowieka. Bóg zdobywa serce człowieka przez swoje zbawcze imię Jestem. Od samego początku, nie tylko od Egiptu, od historii Izraela, już od pierwszego grzechu, od Księgi Rodzaju w 3 rozdziale. Bo od tego momentu cała dalsza historia ludzi na ziemi, wszystkich ludzi, to historia dramatu odwracania się serc ludzkich od Boga, co oznacza dla ludzi zagładę i usilne dążenie Boga, apelowanie, staranie się o człowieka, aby znowu chciał zwrócić swoje serce ku Bogu i tak żyć, uratować swoje życie. To cała historia zbawienia, którą Bóg kazał opowiadać przez wieki, a co jest zapisane na kartach Biblii. Nic tak trafnie nie oddaje istoty, jedyności człowieka pośród wszystkich innych istot żywych, jak właśnie serce. W języku natchnionych przez Boga tekstów serce oznacza całą gamę aktywności człowieka. To nie organ cielesny w języku biblijnym, ale duchowy. To symbol, znak fizyczny duchowej rzeczywistości w człowieku, miłości, którą Bóg włożył w człowieka. Cielesne serce jest tu symbolem tego, kim człowiek jest naprawdę od samego początku. Kim jest nie co do ciała, bo co do ciała jest podobny do zwierząt i nic go istotnie od tych zwierząt co do ciała nie różni, ale co do ducha, czyli kim człowiek jest w wymiarze samego Boga, bo Bóg właśnie jest duchem, ma wymiar transcendentny, ponadziemski. W języku objawienia biblijnego serce to nie symbol cielesnych emocji, ale cielesny symbol duchowych uczuć. To organ duchowej racjonalności, duchowego rozumu, duchowej mądrości, mądrości Boga w kontraście do nieobliczalności i nieracjonalności naszych cielesnych emocji. Serce jest symbolem miłości, która jest istotą duchowego Boga i duchowego człowieka. Wulkan cielesnych emocji, fizycznych i psychicznych fascynacji w ciele, które odczuwamy tak często i nad którymi nie panujemy, to to jeszcze nie miłość, lecz najwyżej jej możliwy zwiastun. Kochać to duchowa sprawa, to nieprzemijalna rzecz, a lubić to poziom ciała. Lubienie to jeszcze poziom cielesny, fizyczny lub psychiczny. Miłość natomiast to boski poziom, to poziom jego ducha i to poziom człowieczego ducha, bo w tym właśnie jest podobny do Boga, który go stworzył na swój obraz i podobieństwo. Lubienie zakorzenione jest w ciele, przemijalności tego świata. Miłość natomiast jest zakorzeniona w wieczności Boga. Lubienie nie oddaje porządku stworzonego przez Boga świata, bo ten porządek został stworzony przez Boga, który kocha w swoim duchu. I dlatego jedynie miłość ducha współbrzmi z porządkiem stworzonego przez Boga świata. I to jest dom człowieka. Wszelkie lubienie przemija. Wiecznie trwa tylko miłość. Można kogoś nie lubić, a jednak kochać. Można kogoś lubić, a jednak nie kochać. Prawdziwa miłość sprawia, że ktoś przekracza siebie za każdym razem, gdy kocha. Może nie lubić tego, co ma zrobić, ale gdy kocha, zrobi to, bo potrzebuje tego na życie ten, którego kocha. Więc chociaż czegoś nie lubi, zrobi to. Przekroczy lubienie, granice lubienia, aby kochać bezgranicznie. Prawdziwa miłość sprawia, że ktoś przekracza siebie za każdym razem, gdy kocha. I to jest prawdziwa tajemnica wzrostu i rozwoju człowieka i jego człowieczeństwa. Lubienie zamyka w ciele fizycznym, psychicznym. Miłość natomiast znosi wszelkie granice rozwoju. I rozwijamy się aż do miejsca, gdzie nie ma żadnych granic. Ten, kto kocha, rośnie coraz bardziej jako człowiek, ponieważ przekracza za każdym razem swoje dotychczasowe granice. Ten natomiast, kto tylko lubi, kurczy się coraz bardziej jako człowiek, ponieważ jest zamknięty w swoim dotychczasowym kręgu lubienia. Właśnie dlatego Bóg mówi ciągle w Starym i Nowym Testamencie o sercu człowieka i apeluje do tego serca, żeby go pokochało, ale w sposób wolny. Bóg zdobywa serce człowieka przez swoje zbawcze imię Jestem. Dlatego Mojżesz w wielkiej mowie przed wejściem Izraela do ziemi obiecanej, Księdze Powtórzonego Prawa w 6 rozdziale, apeluje do Izraela na początku jego wielkiej historii jako ludu Boga: słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. Niech one Ci będą zdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Bóg apeluje o serce, bo gdy ludzie mają serce dla Boga, wtedy będą żyć. Tak Bóg troszczy się o życie i tak pokazuje swoje serce. Chociaż o nim wprost nie mówi, ale pokazuje je w tym, co robi i jak jest. W Jezusie Chrystusie, w Bogu człowieku, zjednoczyło się to wszystko, co było objawione w historii zbawienia o sercu Boga i sercu człowieka. Ewangelia to historia Boga, który ostatecznie zdobył serce człowieka. Po wiekach posyłania ludzi, aby mówili w Jego imieniu i apelowali o serce człowieka, które odwróciło się od Boga, Bóg sam zdecydował się pokazać, jak człowiek ma kochać Boga. Pokazał to na sobie samym, gdy stał się człowiekiem i zaczął mieć w swojej piersi ludzkiej ludzkie serce. Ewangelia to historia Boga, który ostatecznie przez swoją historię życia zdobył serce człowieka, bo to serce stało się sercem Boga. I tak zjednoczyło się serce Boga z sercem człowieka, co od początku było pragnieniem Boga. Gdy patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, powinniśmy patrzeć na Jego przebite serce, które jest tak boleśnie otwarte po śmierci na krzyżu. Tak boleśnie otwarte, ale zbawczo otwarte na każdego, kto chce zmienić swoje życie, aby naprawdę żyć. Zmienić swoje życie, to znaczy mieć serce dla Boga i w Bogu dla ludzi. To znaczy mieć to samo imię pośród ludzi, które ma Bóg i tak być do Niego podobnym. Jestem. Historia Jezusa Chrystusa w Ewangeliach zapisana to historia Boga, który ma serce do ludzi, gdy Go potrzebują. I dlatego takie tłumy ciągnęły do Niego, bo On nigdy nie wycofywał się z jestem dla nich, gdy Go potrzebowali. Gdy ktoś mówi, że kocha drugiego, ale gdy ten popadnie w nieszczęście, nagle tego kogoś nie ma, to nie była miłość. To mogło być lubienie, które przeszło, gdy tylko pojawiły się ciężary do niesienia. Prawdziwa miłość pokazuje się w tym, czy ktoś jest, gdy wpadamy w jakiekolwiek nieszczęście. Gdy potrzebujemy się oprzeć o kogoś, czy nam się usuwa, że nie możemy się o niego oprzeć, znika i go nie ma, to znaczy, że nas nie kocha. Tak poznajemy, kto jest naprawdę i kim jest. Bo nie jesteśmy naprawdę sami w sobie, tylko jesteśmy i objawiamy się, kim jesteśmy, gdy jesteśmy dla albo gdy nas nie ma. Czyli gdy kochamy albo nie kochamy. Powinniśmy patrzeć często na przebite serce Boga, człowieka, które jest otwarte aż do śmierci, na każdego, kto chce zmienić swoje życie, a kto nie może tego zrobić. Już w Starym Przymierzu Bóg dawał nowe serca. Wtedy, gdy po raz drugi wpadli w wielkie nieszczęście niewoli babilońskiej, u proroka Ezechiela słychać, jak Bóg zapowiada: dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Nowe serce to dzieło Boga i to jest nasza nadzieja. Kiedy my zawiedliśmy co do naszego serca i co do naszego kochania i zawodzimy cały czas, mamy nadzieję w Bogu, który już w Starym Przymierzu wiele razy zajmował się ludzkim sercem, dawał nowe serce, zamieniał skamieniałe na cielesne, na żywe, pulsujące i nowego ducha obiecywał. I dlatego modlący się grzesznik, psalmie 51, może do Niego powiedzieć: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, odnów mojej piersi ducha niezwyciężonego, niezłomnego. Może tak się modlić, bo Bóg właśnie to robi, gdy tylko Go prosimy. Pobożność ukierunkowana na serce Jezusa należy do istoty chrześcijaństwa, do istoty bycia chrześcijaninem, czyli Chrystusowym, podobnym do Niego. Dlatego ta pobożność, czyli życie po Bożemu według Jego serca, jest zawsze obecna wszędzie tam, gdzie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Nawet jeśli ta pobożność serca nie jest jako taka wyraźnie wyrażana czy rozpoznawana, ale jest obecna, gdy się tak kocha, jak Bóg kocha. Jak kocha, gdy mówi: jestem. Jestem zawsze, gdy mnie potrzebujesz. Możesz się o mnie oprzeć. Wezmę cię za rękę i wyprowadzę z nieszczęścia. Tylko dlatego, że serce Bożego Słowa, które stało się człowiekiem, zostało przebite i wypłynęły z niego strumienie życiodajnej wody, zostaliśmy zbawieni, aby żyć. Centrum świata, sercem historii, w którym zbiegają się i w którym się stają jednością wszystkie siły i ciągi historii świata i człowieka, jest przebite serce Jezusa Mesjasza, Izraela i świata, Jezusa Chrystusa, Izraela i świata. Ostatecznym sensem całej historii, całej różnorodności tej historii, która tak często nas przeraża, całej nieobliczalności tej historii, ostatecznym jej sensem, jak i najgłębszym objawieniem jest przebite serce Jezusa Mesjasza na krzyżu, Jezusa Chrystusa, bo nad Nim w trzech ówczesnych językach, a dzisiaj we wszystkich językach świata, aby każdy to usłyszał i zrozumiał, przekazuje się tę wiadomość. Przebite serce Mesjasza na krzyżu, Mesjasza Izraela i wszystkich ludzi, to serce, w którym prawdziwie została przebita miłość. Miłość, która nigdy nie zginie, bo ona jest wieczna i możemy zawsze się o nią oprzeć, zawsze w niej odnowić. Każdy, niezależnie od tego, jak daleko się od niej oddalił, bo to przebita miłość samego Boga do stworzonego przez Niego człowieka. Jezu, aby każde drgnienie Twojego serca było tętnem mojego życia.